Chwała Bogu, bracia i siostry. Przede wszystkim chciałbym na wstępie podziękować Panu Bogu, dać chwałę za to, że mamy możliwość znowu jechać na obóz. I też prosimy już z tego miejsca, proszę o modlitwę za naszą grupą. Tutaj jedziemy jak co roku na obóz Fundacji Niebieski Dom. I dzięki Panu Bogu w tym roku też jest to możliwe, choć wiadomo, że sytuacja jest troszkę inna niż zwykle i nie było to takie oczywiste, no ale chwała Bogu za to, że to jest możliwe. No i też chwała Panu Bogu, to Maja tydzień temu mówiła, cud się zdarzył, jedzie z nami chłopiec z klubu, dobrej nowiny, bardzo się cieszymy z tego, a jak się ten chłopczyk cieszy, jego rodzice, to po prostu jest to nie do opisania, więc chwała Bogu i dziękuję też zborowi w jego imieniu, bo też zbór zdecydował sfinansować tego chłopca. Gdyby nie ten obóz, on by nigdzie nie jechał, więc tym bardziej jest to takie znamienne. Bracia i siostry, to teraz przejdziemy do Słowa Bożego. Długo się zastanawiałem, modliłem, jaki temat obrać i tak Pan Bóg mi położył na sercu człowieka. Ostatnio mówiliśmy taki pozytywny bardzo przykład króla Jozjasza. Bo jeśli ktoś miałby zadać mi pytanie, co w życiu robić, to bym powiedział mu, szukaj Boga. Szukaj Boga, jak najlepiej umiesz, jak najlepiej jak Jozjasz, czy inni mężowie Boży. Więc myślę, że zawsze to powinien być pierwszym krokiem. Natomiast w Biblii też mamy negatywne przykłady, które Bóg nam zostawił, że możemy się z nich dużo nauczyć. Mnie osobiście to bardzo te przykłady też poruszają. I chciałem dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się osobie Heroda Antypasa. Jest to syn Heroda Wielkiego. On właściwie władał, był tetrarchą, czyli takim władcą Galilei. I on właściwie w tamtym czasie, gdy Pan Jezus był ukrzyżowany, władał. I Słowo Boże troszeczkę na jego temat mówi. I możemy otworzyć Ewangelię Marka, 6 rozdział. Od wersetu 14 do 29. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono, Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć. On zmartwychwstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Przysiąg jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Do tego miejsca. A więc możemy tutaj jedną z pierwszych wzmianek jedną z nielicznych zmianek o Herodzie. No i możemy się dowiedzieć, że Herod był człowiekiem bardzo grzesznym i rozwiązłym. gdzie tutaj chociażby w wersecie 17 to właśnie Jan Chrzciciel go napominał z tego powodu, że sobie wziął za żonę brata swego, co wzbudza wzburzenie, jak można coś takiego zrobić. Było to obrzydliwe i nawet w tamtych czasach. I Jan Chrzciciel, mimo że Herod był królem, to jakby nie bał się jego i był w stanie wyjść i go napominać. I mówić mu wprost, że nie wolno mu mieć żony brata swego, że to jest grzechem w oczach Boga. I on go strofował i mimo wszystko, że wisiała nad nim wizja kary i właściwie go dosięgła ta kara, jak czytamy, bo ostatecznie Herod go zakuł do więzienia. Jeszcze nie będziemy otwierać, ale w Łukasza 3:19-20 tam jest też wspomniane, że Jan Chrzciciel go napominał nie tylko ze względu na tą żonę brata swego, ale też inne złe czyny, których się Herod dopuszczał. Ogólnie po prostu to był człowiek grzeszny, no i to jest sprawa jasna. Ale ciekawe jest tutaj w jego życiu, gdy on właśnie, tu jest opisane, że on jakby chronił, 19-20 werset, bo Herodiada właśnie żywiła urazę do Jana Chrzciciela, chciała go zabić, natomiast nie mogła go zabić, bo Herod nie chciał. I Herod, właśnie widząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, ochraniał go, tak jak jest tutaj napisane. I to jest też ciekawe takie, że słuchając go, mimo że czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I to jest takie niesamowite. Grzeszny, bardzo rozpustny człowiek, słucha chętnie Bożego męża i mimo, że to słowo Boże, które słyszy z jego ust, wzbudza w nim zakłopotanie, to mimo wszystko jego życie nie ulega zmianie, bo on nic z tym nie robi, ale dalej go słucha. Chętnie, tak jak jest napisane, i ochrania go. Tutaj też jest taki ciekawy paradoks, bo jest napisane, że Herod bał się Jana Chrzciciela, co jest takie trochę kuriozalne, no bo przecież to Herod był królem i w każdej chwili mógł go skrócić o głowę, no tak jak przeczytaliśmy, ostatecznie go skrócił. Natomiast Jan się go nie bał, a Herod się go bał. I to też jest ciekawe, że właśnie grzeszny człowiek w konfrontacji z osobą, która jest pełna Ducha Świętego, ta Boża obecność, że Pan Bóg tak potrafi zadziałać, że coś takiego się dzieje. I tutaj w przypadku Jana coś takiego było. No to jest takie trochę po ludzku nie do pomyślenia, ale Pan Bóg w różny sposób działa. I ciekawe to jest właśnie, no ale jeszcze więcej możemy się tu dowiedzieć o Herodzie, kiedy przychodzi ten stosowny dzień, urodziny, wielka uczta. Też widać, że Herod był osobą, która lubiła się pokazać przed innymi. No ale też tutaj czytamy o tej córce Herodiady, która tańczyła i od razu mu się spodobała, czym właściwie można w tym zobaczyć, jak grzech postępuje. Nic z tym grzechem nie robił i właściwie ten grzech go rujnował coraz bardziej. I najpierw pożądał żonę brata swego, pojął ją, a potem jeszcze zaczął pożądać córkę tej żony. To jeszcze z pierwszego małżeństwa tego Filipa, co też jest obrzydliwe w oczach Boga. Więc widzimy, że po prostu to był człowiek niepohamowany w swoich czynach. Zresztą, jak dalej czytaliśmy, jak tylko właśnie też taki niepohamowany, bo od razu dał przysięgę, że wszystko oddam, nawet połowę królestwa, to też się wydaje po prostu absurdalne, żeby król zachowywał się w ten sposób. Natomiast Herod taką osobą był. I możemy teraz otworzyć Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, gdzie mamy kolejny fragment, wzmiankę o królu Herodzie, Antypasie, od 7 wersetu do 11. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wytypywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata, do tego miejsca. Tu mamy kolejną historię, no taka wyjątkowa sytuacja, bo nie jedna osoba chciałaby Jezusa Chrystusa zobaczyć we własnej osobie. Herodowi była ta łaska, choć też w takich nietypowych okolicznościach, bo Pan Jezus już był pojmany i właściwie szedł na śmierć. Natomiast jak tutaj mogliśmy przeczytać, bardzo się ucieszył Herod na to spotkanie, gdyż dużo o nim słyszał. Zapewne od Jana Chrzciciela bezpośrednio, zapewne od innych ludzi. Pan Jezus dokonywał bardzo dużo cudów i raczej był na ustach wszystkich, więc do Heroda też to dotarło, więc jest to bardzo, no jest tutaj zresztą napisane, że pragnął go zobaczyć od dłuższego już czasu. No ale miał oczekiwania swoje, tak? Miał dosyć duże oczekiwania. Może sobie myślał, skoro jestem królem, no to mogę mieć też wysokie oczekiwania względem Jezusa. No bo jak tutaj czytaliśmy, chciał użyć cud przez niego dokonany, wypytywał go wieloma słowami, dużo pytań mu zadawał. I tu widzimy postawę Jezusa Chrystusa, który milczy. Nie odpowiada mu na żadne z jego pytań, mimo że on tak dużo go zasypywał. I to też takie jest zastanawiające, dlaczego Jezus Chrystus tak się zachował, prawda, że właściwie czemu nie próbował jakoś, nie wiem, jeszcze mówić, nie grzesz Herodzie, zmień swoje życie, wiesz, ja jestem królem, ja mogę ci dać życie, ale Pan Jezus nic, milczy, po prostu nic nie robi. Myślę, że to też jest taka ciekawa lekcja, bo Herod nie był jakby osobą, która nigdy o Jezusie nie słyszała, o zbawieniu, bo czytaliśmy o Janie Chrzcicielu, który mu wyraźnie mówił, wyraźnie wskazywał na grzech, wyraźnie mówił, co ma robić. On to słuchał. Wprowadzało go to w zakłopotanie, ale mimo wszystko nic z tym nie robił. Nie przyniosło to żadnych owoców, nie przemieniło to jego życia i nie zwrócił się z wiarą do Boga, więc nie skorzystał z tego. Ewidentnie swoimi czynami odrzucał to, co słyszy, i nie miało znaczenia to, że przychodził i chętnie słuchał. Nie miało to żadnego znaczenia. Jezus Chrystus na pewno znał serce Heroda, że jest pełne nieprawości, że jest sercem, które nie jest skore do pokuty, bo udowodnił to wielokrotnie. Miał wiele okazji, żeby pokutować i nie chciał pokutować. I nie przyszedł do Pana Jezusa w postaci, czyli w takiej postawie pokory, w uniżeniu. Nie, właściwie w tej sytuacji, w której był Herod, to Herod powinien paść na twarz, pokłonić się Jezusowi i prosić o przebaczenie Jezusa Chrystusa. To też byłoby takie trochę absurdalne z punktu widzenia ludzkiego, no bo król kłania się więźniowi, natomiast z perspektywy duchowej to Jezus Chrystus był królem, jest królem, Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Jezus Chrystus daje nowe życie. I to Herod powinien zrobić, a nie przyjść z masą oczekiwań. Ile to cudów on nie chce zobaczyć, przecież on jest królem i on chce zobaczyć, że teraz Pan Jezus, żeby pokazał jakieś cuda i też zarzucał go pytaniami. Natomiast Jezus Chrystus wiedział, że on nic z tym nie zrobił, tak jak nic nie zrobił z tym, co usłyszał bezpośrednio od Jana Chrzciciela. Więc Jezus Chrystus znał jego serce, że on wcale nie chce pokutować. I tu widzimy też postęp nieprawości, jaki to jest okropne, że stan człowieka, który odrzuca Boże wezwanie, który odrzuca Boże słowo, upamiętania się, po prostu w życiu nie ma stagnacji. Albo człowiek, po prostu jego stan się robi coraz gorszy, albo się uświęca. I tutaj też widzimy, że właściwie Herod coraz bardziej się staczał. I nawet tak jak na tym poprzednim fragmencie widzieliśmy, jak ta pożądliwość go niszczyła, tak tutaj widzimy, że dopuścił się haniebnych rzeczy względem naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo przecież jest tu napisane wyraźnie, że go wydrwił, nie zobaczył w Jezusie Chrystusie, nie spojrzał na Jezusa Chrystusa oczami wiary. bo tego mu było potrzeba, żeby wiarą spojrzeć i zobaczyć, że Jezus Chrystus jest królem, że jest zbawicielem. Ale tego nie zrobił i zobaczył tylko więźnia, takiego jak wielu przed nim stawało i których skazywał na śmierć. Więc nie zobaczył niczego nadzwyczajnego i pewnie dlatego się dopuścił takich haniebnych czynów, że Pana Jezusa tak okropnie potraktował. Możemy przeczytać jeszcze fragment kolejny, to w Dziejach Apostolskich. No na początek, bo tu się nie kończy historia Heroda. 12 rozdział. I w pierwszych trzech wersach, może pierwsze trzy wersety tylko przeczytamy na razie. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni przaśników. No i dalej jest opisana historia, jak Piotr był w więzieniu i on tutaj ucieka z tego więzienia w cudowny sposób. I teraz pominiemy ten fragment i przejdziemy sobie do końcówki 21-23. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowy. Lud zaś wołał: Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. Lecz słowo Boże rosło i rozszerzało się. Do tego miejsca. Tutaj już jest właściwie koniec Heroda, koniec jego życia. Skończył tragicznie, bo właściwie doszedł do takiego punktu, właściwie jeszcze wcześniej, co przeczytaliśmy, no to jakby dalej się rozochocił i zaczął prześladować Kościół, brata Jana, Jakuba, ściął, też wrzucił Piotra do więzienia też z podobnym zamiarem. I widać, że ten grzech, który panował w jego życiu, po prostu dalej postępował i go rujnował. I tak jak na przykład, jak Jana Chrzciciela miał w tym więzieniu, no to jeszcze go tam chciał słuchać. Natomiast tutaj już jego postawa się zupełnie zmieniła na minus. A takim punktem kulminacyjnym to już jest ten koniec jego, gdzie lud po prostu zaczyna oddawać mu chwały, jak należną Bogu. A on ją po prostu przyjmuje i nie wyprowadza z błędu ludu, że on jest tylko człowiekiem. I jak tutaj przeczytaliśmy, Pan Bóg zareagował i wybiła ostatnia godzina Heroda. Skończył tragicznie, choć miał dużo do czynienia ze Słowem Bożym, z mężami Bożymi, nawet z Jezusem Chrystusem we własnej osobie. Natomiast nie zrobił żadnego pożytku z tego. Całkowicie żadnego pożytku z tego nie zrobił. I kiedy tak pomyślimy o Herodzie, no Heroda już nie ma, ale zostało to dla nas. Dla nas zostało, dla Kościoła dzisiaj. I my dzisiaj możemy też z tego czerpać i zastanowić się, jak jest w naszym życiu. Czy Słowa Boże, które słyszymy, które czytamy, co Pan Bóg do nas kieruje, bo zostawił nam Słowo Boże przede wszystkim. Wierzącym też Ducha Świętego Pan Bóg nam dał. No, Herod nie miał Ducha Świętego, natomiast miał styczność ze Słowem Bożym. My dzisiaj mamy Ducha Świętego, który, jak sam Pan Jezus mówił, przyszedł też po to, żeby przekonać świat o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. I my dzisiaj też możemy być w niebezpieczeństwie takim, czy no, wejść w takie ślady, gdzie Heroda, nie daj Panie Boże, gdzie byśmy właśnie mogli nasze uszy zatykać i nie stosować tego, co Pan Bóg nam mówi. A przede wszystkim to się objawia w naszym życiu, w owocach, Pan Bóg chce nasze życie, żeby ulegało przemianie, żebyśmy się stawali podobni do Jezusa Chrystusa. I właściwie dopóki jesteśmy na tym świecie, będziemy walczyć z grzechem różnego rodzaju. Herod się borykał z rozwiązłością i z innymi rzeczami. W życiu chrześcijan mogą być jakieś inne rzeczy, może po ludzku mniejsze, ale też zawsze walka z grzechem jest. I ta droga dla nas chrześcijan to jest właśnie droga posłuszeństwa Bożemu głosowi, posłuszeństwa Słowu Bożemu. Mamy Ducha Świętego nie tylko po to, żeby nas przekonał o grzechu, ale też daje nam siły do tego, żeby zwyciężyć w mocy Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus na krzyżu zwyciężył diabła, śmierć i piekło i my możemy z tego dzisiaj czerpać. Bez Pana Jezusa nie mielibyśmy żadnych szans, ale z racji tego, że mamy Jezusa Chrystusa, możemy zwyciężyć każdy grzech, nawet najgorszy. I możemy być pewni, że jest to wolą Bożą uświęcenie nasze. Kiedy właśnie też myślałem o Herodzie w kontekście współczesnego Kościoła, to też tak się zastanawiałem, czy nie ma takiego ryzyka, że można się gdzieś zapędzić, że też właśnie, bo każdy jak tutaj siedzimy, ja też przychodzę, ja z chęcią słucham Słowa Bożego, w tej kwestii jestem podobny też do Heroda, chętnie słucham Słowa Bożego, ale zastanawiałem się, czy tak chętnie też poddaję się pod działanie Ducha Świętego, żeby Duch Święty mnie przemieniał na obraz Pana Jezusa i czy przez te lata, które żyję z Bogiem, jest ta widoczna zmiana, że rzeczywiście życie ulega przemianie i to życie się robi coraz bardziej podobne do Pana Jezusa, a nie, że gdzieś jakaś tam jest stagnacja, gdzie zawsze jest to związane z grzechem, że gdzieś po prostu dopuścimy jakąś taką warownię od Boga. Przepraszam, od diabła. I diabeł nas podchodzi i wtedy nas chce niszczyć. Jakub na przykład, jeszcze możemy też otworzyć Jakuba pierwszy rozdział, też porusza ten temat już w kontekście bezpośrednio wierzących osób. Pierwszy rozdział. Aha, 22-27. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. No do tego miejsca. Więc to jest dokładnie to, co mogliśmy zobaczyć też w życiu Heroda. Przestroga, żeby właśnie nie być tylko słuchaczem chętnym, ale też chętnym wykonawcą słowa. No i tu wiadomo, musimy pamiętać, że nie możemy bazować na naszych siłach, bo to nie wyjdzie, a na siłach Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i wtedy ma prawo to wyjść i wtedy tutaj to błogosławieństwo, że błogosławiony będzie w swoim działaniu, jest jak najbardziej prawdziwe. I jest to takie pocieszające, że Pan Bóg daje nam siły. Pan Bóg chce, żeby nasze życie ulegało przemianie. Też w życiu Heroda też możemy zobaczyć, jak grzech postępuje. Tutaj Jakub też w sumie opisuje taki proces. Jakbyśmy kartkę wcześniej, na przykład od 13 do 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Taki proces, jak grzech niszczy, od pożądliwości, od grzech, potem jak dojrzeje, przychodzi śmierć. I w życiu Heroda to właściwie możemy zobaczyć dokładnie to, co tu Jakub pisał. Więc jest to dla nas przestrogą, żebyśmy żadnego grzechu nie traktowali lekko. I jeśli naprawdę Duch Święty nas o czymś przekonuje, to jedyne, co możemy zrobić i najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu wołać do Boga o pomoc i siłę, żeby pokonać ten grzech i żeby przyszedł prawdziwy owoc szczerej pokuty, którego zabrakło w życiu Heroda, żeby nasze życie nie musiało się skończyć w ten sposób, żeby nie prowadziło nas do jakichś złych rzeczy i takich konsekwencji, bo przecież grzechy niosą za sobą konsekwencje. I tak, i dobrze pamiętać też o tym właśnie nowotestamentowym podejściu, że człowiek, który narodził się na nowo, właśnie jest powołany do nowego życia, do życia poświęconego Bogu. I właściwie to, ta myśl przejawia się w całej Biblii. Można byłoby wiele fragmentów przytoczyć, ja przytoczę kilka. Drugi list, 1 Samuela 15:22, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Tutaj i uważne słuchanie, i posłuszeństwo jest podkreślone. Albo drugi list Koryntian 5:17, o tym właśnie myśli nowotestamentowe. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem i Pan Bóg nas powołał do tego, żeby nasze życie w Bogu wzrastało, żebyśmy gdzieś tam nie wpadali w stagnację, a może nawet jakąś degradację. Słowo Boże też na przykład w Galacjan 5:22-23 mówi o owocu Ducha Świętego, gdzie owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To też jest owoc Ducha Świętego dla nas. Właściwie powinien być widoczny w życiu każdego z nas, kto narodził się na nowo z Boga. To, żeby też uznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana w swoim życiu, w praktycznym wymiarze, w każdym aspekcie. Fragment, który też ostatnio czytałem, Rzymian 10:9, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Herod nie uznał Jezusa jako Pana, po prostu potraktował go bardzo źle i niedopuszczalnie. Natomiast my, jako osoby wierzące, możemy patrzeć na Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i do Niego przychodzić. I żeby właśnie Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu w każdej naszej dziedzinie naszego życia, a wtedy na pewno będzie to źródłem dla naszego szczęścia, i też będzie źródłem wzrostu w Bogu. Bo tak jak też Pan Jezus mówił, chociażby Ewangelii Jana, 10 rozdział, tam mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, że owce słuchają Jego głosu. I między innymi tam mówi, że powołał swoje owce do obfitości, życia w obfitości. I wierzę, że przede wszystkim miał na myśli obfitość duchową. I że Pan Bóg chce, żebyśmy wzrastali duchowo i żeby ten owoc Ducha Świętego, aby nasze talenty były rozmnażane na Jego chwałę, ku zbudowaniu innym w zborze, byśmy mogli służyć jedni drugim, aby każdy mógł wzrastać w Chrystusie. No i tak, myślę, że takim ostatnim aspektem, bym chciał, jeszcze tak miałem na sercu, aby podkreślić dzisiaj, czego właściwie też nie było widzieć, nie można było zobaczyć w życiu Heroda. Osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Właściwie to jest punkt pierwszy. Jeśli ktoś jest na tej sali, kto jeszcze nie oddał życia Panu Jezusowi, to nie ma na co czekać. Nie wiadomo, ile będzie nam dane żyć, ale zachęcam, żeby po prostu przyjść do Jezusa Chrystusa, do naszego Zbawiciela, z grzechami i oddać mu swoje życie i uczynić go Panem i Zbawicielem. Bo to jest ten pierwszy etap i potem właśnie wzrastać w Bogu, jakby mieć nastawione uszy do słuchania. To, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, to, co Pan Jezus chce, aby w naszym życiu się działo. I żebyśmy właśnie dbali przede wszystkim też o tą relację osobistą z Panem Jezusem. Bo też czasami można się spotkać z czymś takim, gdzie na przykład można za bardzo polegać, nie wiem, na słuchaniu kazań, świadectw, a zaniedbywać relację osobistą z Panem Jezusem. Kazania i świadectwa są dobre i chwała Bogu za to, że Bóg działa w życiu wierzących i to jest też budujące. Natomiast to powinno nas prowadzić do tego, zachęcać do tego, żeby pogłębiać relację z Bogiem, naszą osobistą relację, i wtedy to będzie źródłem siły do tego, żeby żyć takim zwycięskim życiem nad grzechem i żeby to przynosiło właśnie owoce. Natomiast jeśli nie możemy czerpać po prostu sił z innych ludzi, jak przeżywają, co przeżywają z Bogiem, co się dzieje w ich życiu. I wiadomo, grunt, żeby się w tym nie zapędzić, bo też można gdzieś tam w takie maliny wejść. Więc tak podsumowując, Herod jest negatywnym przykładem. Za pierwszym razem przyjrzeliśmy się pozytywnemu Jozjaszowi, który szukał Boga z całego serca i przynosiło to praktyczne wyrazy w jego życiu. U Heroda tego nie było, chętnie słuchał, nic się nie zmieniło i oby to było dla nas przestrogą, żebyśmy ślady Heroda nie wstępowali w żadnym wymiarze, żeby to nie przyniosło w naszym życiu jakichś opłakanych skutków, a żeby było zachętą do tego, żebyśmy jeszcze bardziej nasze serca przygnęli do Jezusa Chrystusa i żeby pogłębiać naszą osobistą relację, czerpać siły bezpośrednio od naszego Pana i Zbawiciela, aby nasze życie ulegało zmianie, żeby owoc Ducha Świętego był widoczny, abyśmy wykorzystywali talenty, które Bóg nam daje. Każdy z nas jest utalentowany i każdy z nas może służyć innym ku zbudowaniu i na chwałę Bożą. I możemy mieć właśnie takie staranie o siebie nawzajem w miłości Chrystusowej, tak żeby nasz Kościół, nasza społeczność funkcjonowała jak taki zdrowy organizm i wierzę, że to jest Bożym zamiarem, do tego nas Bóg powołał i wierzę, że też potrzebna nam jest taka zdrowa, silna społeczność i daj Panie Boże, aby tak zawsze było na chwałę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.